Kochani, dzisiaj chciałbym usługiwać Słowem Bożym na temat bardzo wielki, ale dlatego, że mamy Boga wielkiego, to z pewnością żadne słowa, żadne wyznanie nie będzie zbyt wielkie, zbyt pompatyczne i zbyt przerastające nas, którzy kiedyś, jak mówi o nas Słowo Boże, aniołów sądzić będziemy. Kiedyś będziemy mieli udział w wielkich, olbrzymich Bożych sprawach, o których dzisiaj nawet sobie sprawy nie zdajemy. A temat, który dzisiaj tak głęboko ma w moim sercu, zrodził się z różnych źródeł, muszę powiedzieć. Bo po pierwsze, bardzo mocno tak sobie rozważałem słowa z tej malutkiej karteczki, jaką ona miała dużą moc. Brat Zbyszek dzielił się tym, jakimi bogatymi ludźmi jesteśmy przed Bogiem, jeżeli mamy się gdzie położyć spać, jeżeli mamy zapłacić czynsz, jeżeli mamy w domu względny spokój, jakimiż bogaczami jesteśmy. Pomyślałem sobie, Boże, jaki Ci jestem wdzięczny, że zaliczam się do tej garstki w sumie w populacji narodów, tych, którzy naprawdę mają za co dziękować. A więc już w tym momencie moje serce zaczęło tak jakby mocniej bić. Wywyż swojego Pana, powiedz o Nim tak, jak należne to jest w swoim kazaniu. Oczywiście z drugiej strony słyszeliśmy piękne, choć troszkę może niepokojące stwierdzenie brata Arka: budujesz dom? Buduj, on spłonie. Oczywiście wiemy, że to wszystko, co mamy, praca naszych rąk, nasz dobytek, nasz majątek, to wszystko kiedyś będzie poddane tej ostatecznej próbie. Są rzeczy, które nie można nimi zachwiać, ale są takie, które z pewnością spłoną. A więc dlatego, że w Bogu jesteśmy ukryci, to żadna taka wiadomość nie może być dla nas złą wiadomością. Ale w środku tygodnia, kiedy jeszcze myślałem o tym, do moich uszu, wrażliwych uszu, dotarł tekst pewnej piosenki. Nie była to piosenka chrześcijańska. Czasami się zdarza, że między wiadomościami gdzieś w radiu coś tam jest, choć nie zawsze to musi akurat moją uwagę przyciągać. Jednak wyraźnie usłyszałem kilka słów, które szybko gdzieś tam sobie zanotowałem, i nie jest to dokładny tekst tej piosenki, ale już jest to jakby podwalina, czy pewna myśl, która mnie pchnęła do dzisiejszego kazania. A mianowicie pewien wykonawca, podkreślam, nie chrześcijański, śpiewa, konstatuje i patrzy na życie i śpiewa, że można kupić jedzenie, można kupić mnóstwo jedzenia, ale nie można kupić apetytu. Sam myślę, dobrze śpiewasz, dobrze mówisz. Za chwilę w drugiej zwrotce można kupić wygodną poduszkę, ale nie możesz kupić sobie spokojnego snu. O, myślę, fajnie. Tu zaczyna mi się układać coś. Pewnie zaraz zaczniesz Boga wywyższać. Ale nie, śpiewa dalej. Można kupić zegarek, ale nie możesz kupić czasu, bo jest zbyt cenny. Można kupić budynek, ale nie możesz kupić domu. Nie zawsze kupując budynek można kupić dom. Ja będę o tym dzisiaj mówić. A wszystko po to, żeby powiedzieć, że Bóg mi wystarczy. Bóg tobie, bracie, siostro, drogi słuchaczu, wystarczy do tego, aby być spokojnym, aby być nasyconym, aby być mającym wszystko, opływać zarówno w te dostatki duchowe, jak i na ziemi, nie narzekać na jakość naszego życia. A więc ta piosenka była bez puenty, właściwie tak jak się zaczęła, tak i zakończyła. Ale to moje zwiastowanie dzisiaj niech będzie dobrą puentą. Kto jest tym, który oprócz jedzenia daje też nam dobry apetyt? Można patrzeć na to jedzenie, można nakupić kawiorów, a nie mieć apetytu, a nie mieć zdrowia, żeby to jeść. Czy nie jest to smutne czasami? Można mieć najlepsze poduchy na świecie, a jednak głowy przyłożysz i będzie się człowiek wiercił i nie może usnąć. Bóg jest dawcą tego wszystkiego. Kochani, w Dziejach Apostolskich w 24 i 25 mamy opis apostoła Pawła, który przechadzając się pośród bóstw greckich na Areopagu, stwierdza, w czyim imieniu i jakiego Boga on reprezentuje. I czytamy tutaj, ja pozwólcie, macie tu wyświetlony tekst z naszej Biblii, natomiast ja z warszawsko-praskiej przeczytam, bo te słowa pięknie brzmią. Otóż apostoł Paweł mówi do Greków, do zgromadzonych tam pośród tych bożków, tych ołtarzyków, świątynek, takie słowa: musicie wiedzieć, że Bóg i Stwórca świata i wszechrzeczy, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie przebywa w świątyniach budowanych przez ludzi i nie jest uzależniony od posługi rąk ludzkich. Jakby czegokolwiek potrzebował, on sam bowiem obdarza życiem. On daje oddech i wszystko, co się na życie składa. Ta końcówka tego wersetu jest dla mnie niesamowita. On sam, suwerenny, wielki, potężny, święty Bóg, obdarza wszystko życiem. Powołał do istnienia świat, wszechświat, nas, wszystko obdarza życiem. On daje oddech i daje wszystko, co się na to życie składa. A więc jeżeli daje nie tylko mnie, tobie życie, jeżeli dzięki niemu oddychamy, to miejmy świadomość, że też zadbał o to, aby nasze życie obfitowało we wszystko, co jest potrzebne. Piękne, wspaniałe i budujące słowa. Kochani, Bóg, Stwórca świata i wszechrzeczy, niezależny, suwerenny władca wszechświata, ten, który obdarzył nas życiem. On daje wszystko, co się składa na życie. Kochani, i dzisiaj drugi raz już na tym nabożeństwie padnie imię i nazwisko pewnego brata, którego bardzo lubimy i szanujemy, Jeremy Griffiths, jeden z wykładowców szkoły biblijnej w Warszawie, warszawskiego seminarium, ale dzisiaj tak pomyślałem o nim wczoraj. On powiedział kiedyś, mając krótką usługę do kaznodziei tego zboru, przygotowując czy nakreślając, jakie powinno być nasze zwiastowanie, to powiedział: rzecz jest prosta, a może ją nawet mówił z tego miejsca: wielkie sprawy Boże zasługują na wielkie kazania. Więc ja dzisiaj jestem tu na tym miejscu odważny. Ja dzisiaj na tym miejscu jestem pewny tego, co mówię, bo wielkie rzeczy. Bo przecież mówimy o Bogu wszechstworzenia, o Bogu, który wszystko obdarzył życiem, o Bogu, który daje wszystko, co się na to życie składa. Także żadne słowo, ani jedno stwierdzenie dzisiaj nie będzie żadną przesadą. Może i są meetingi Amway'u czy innych jakichś wielkich korporacji, gdzie ludzie są doprowadzani wręcz do ekstazy, wyznając swoje bogactwo, przyklejając swoje wizje Porsche do lodówki i wtedy skandują, że będą to mieć. Dzisiaj coś, z czym my mamy do czynienia, to nie jest korporacja. To jest żywy, święty, potężny Bóg, a to wystarczy, żeby powiedzieć: mój Bóg wystarczy mi do wszystkiego. Jest źródłem wszelkiej dobroci. Jest jakby jedną wielką, potężną tętnicą, z której odchodzą naczynia krwionośne, takie odnogi. I każda z nich wystarczy, żeby moje i twoje życie zaspokoić. I o kilku takich właśnie aspektach naszego życia, pamiętając o tym, jak wielkiego Boga mamy, chciałbym powiedzieć. I będzie często padało stwierdzenie: mój Bóg mi wystarczy i w takiej czy innej dziedzinie jest wystarczający. A więc wystarczy mi Bożego zaopatrzenia. Wystarczy mi, mnie i tobie, do naszego końca, aż kiedy się z Nim spotkamy, przez całe nasze życie, nigdy, na podstawie Słowa Bożego to mówię, nigdy nie braknie nam Bożego zaopatrzenia we wszystko, co jest potrzebne tutaj nam do życia, i tego duchowego, i tego materialnego. A więc wracając do tekstu tej piosenki, można kupić jedzenie, ale nie kupisz apetytu. Można mieć dużo pieniążków, można mieć wielkie zasoby, a nawet przez myśl komuś nie przejdzie, skąd to ma, dzięki komu i dzięki czemu. Człowiek sam sobie jest tak butną istotą niejednokrotnie, że sam sobie przypisuje zasługi, myśląc, że o własnych siłach, że własną zapobiegliwością to zrobił, że to czy tamto moje ja. A za tym wszystkim stoi wielki, święty, potężny Bóg. I w pierwszej księdze Mojżeszowej mamy próbkę tego, jak bardzo Bóg opiekował się swoim sługą Jakubem, jak bardzo mu błogosławił. W każdym momencie, w każdym aspekcie widzimy, jak piastował, jak bardzo obficie mu błogosławił. I chociaż Jakub w owym czasie miał problem, miał wielki problem, był poróżniony z bratem Ezawem, wiedział, że nieubłaganie zbliża się ten czas. Ezaw wzrósł w siłę. Miał też swoich poddanych, miał swoje wojsko, można by powiedzieć. Miał 400 ludzi, którzy byli gotowi uczynić wszystko, cokolwiek by im rozkazał. I dzień spotkania braci skłóconych, żyjących przez wielki czas w takim poróżnieniu, odosobnieniu. I czytamy tutaj, gdybyśmy czytali cały ten 33 rozdział i nawet troszkę wcześniej, o tym, że bardzo obawiał się Jakub tego spotkania. Ale kiedy już doszło do tego spotkania, kiedy w swojej mądrości rozdzielił swoje żony, a swoje dzieci w innym jakby pakiecie posłał przed Ezawa, kiedy te wszystkie dary, kiedy to wszystko, co miał, bardzo wielki dar przygotował, który później nazwał upominkiem. Chciałbym takie upominki móc komuś dawać i chciałbym móc takie upominki otrzymywać. Bo oto postanowił, że weźmie ze swoich trzód 200 kóz, 20 kozłów, 200 owiec, 20 baranów, tak tu 200, tam 20, 30 wielbłądzic, a do tego podarku dodamy jeszcze 40 krów i 10 byków i 20 oślic i 10 osiołków na koniec. A więc widzimy, jak wiele miał. On nie rujnował się, odliczając każdego osiołka czy cielaczka, nie mówił: o, moja krwawica, o, mój pot. Miał tak dużo, tak bardzo opływał w Boże dostatki, że nie było dla niego ciężarem, aby to wszystko tym obdarować swojego brata. Ale zobaczył też, że jego brat Ezaw również nie jest biedakiem. Również ma wszystko, czego potrzebował, chociaż żył jakby poza tym Bożym błogosławieństwem, ale dzięki pracy, dzięki swoim zdolnościom również pewne rzeczy osiągnął. I czytamy tutaj, że kiedy Ezaw wzbraniał się przed przyjęciem tego prezentu, w tym 11 wersecie czytamy: proszę, przyjmij upominek mój, który ci złożyłem, gdyż Bóg był mi łaskawy i mam wszystko. A gdy usilnie nalegał na niego, przyjął. Zwróćmy uwagę na to słowo, że Bóg był mi łaskawy i mam wszystko. Kiedy patrzyłem na inne tłumaczenia, to w Biblii Warszawsko-Praskiej jest napisane: gdyż Bóg był mi łaskawy, mam wszystko, co mi potrzebne. A więc wszystko dla mnie i dla ciebie nie zawsze znaczy najnowszy Mercedes. Zawsze, kiedy mówimy, że mam w moim Bogu wszystko, to natychmiast dodajmy: wszystko, co jest mi potrzebne. A mój Bóg najlepiej wie, co jest mi potrzebne. I dlatego cieszmy się z tego, co mamy. Gdy zaglądałem znowu do Biblii Gdańskiej, tego starego, takiego archaicznego tłumaczenia, to znów piękne tłumaczenie, bo tam czytamy: gdyż mię hojnie błogosławił Bóg, a mam wszystkiego dosyć. A więc tu nie chodzi o to, żeby mieć pałace, żeby mieć nie wiem jakie Eldorado ze złotem, jakie pakiety akcji, ale żeby być zadowolonym i móc powiedzieć: w moim Bogu mam wszystkiego dosyć. I kiedy rozmawia Jakub ze Ezawem, to on kilka razy, cały czas niemalże tu się przewija, że mój Bóg mi to dał, mój Bóg mi błogosławił, mój Bóg mnie tym obdarował. A więc widzimy dwie postawy ludzi. Jeden ma, bo ma, a drugi ma i mówi: to mój Bóg mi to dał. jakże różne i miłe, ta druga postawa jakże miłą jest Bogu. Do tego stopnia serce Jakuba było wdzięczne Bogu za jego opiekę i obdarowanie, że postawił ołtarz i nazwał to miejsce Bóg jest Bogiem Izraela. A więc niech Bóg będzie twoim Bogiem ze względu na jego wierność, ze względu na jego prawość, ze względu na to, że niczego mnie i tobie nigdy nie może braknąć. Nie może braknąć i czytamy również w psalmie 37, w 25 wersecie takie słowa Dawida, który u schyłku swoich dni zapisał słowa, wypowiedział je i które dzisiaj są dla nas nie tyle nawet obietnicą, co stwierdzeniem. To jest stwierdzenie, to jest fakt, którego nie jesteśmy w stanie podważyć. To nie jest obietnica, która wypełni się lub nie. I ten sługa Boży, który przeżył wiele lat przed swoim Bogiem, powiedział: byłem młody i zestarzałem się. Tak jak w życiu każdego z nas. Ale jedno wiedział, jednego doświadczył i jedno zaobserwował. A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Piękne, piękne słowa, które mówią i stwierdzają, że każdy, kto jest sprawiedliwy przed Bogiem, on i jego dom, i jego rodzina, jesteśmy bezpieczni pod tym względem. A więc mój Bóg wystarczy mi Bożego zaopatrzenia w tych dziedzinach materialnych, o których tu przed chwilką mówiłem. Ale również mogę powiedzieć, wystarczy mi Bożej łaski. Nie tylko Bożego zaopatrzenia, nie tylko Bożego chleba mi wystarczy tu na ziemi, ale wystarczy mi Bożej łaski. Cóż mam na myśli? A mianowicie to, że kiedy patrzę na życie apostoła Pawła, jest takim pięknym przykładem tego, o czym chcę mówić, że życie apostoła Pawła nie było życiem łatwym, nie było życiem usłanych różami, chociaż wiele pięknych wspaniałości Bożych doświadczył. Ale kiedy spotkał się z fałszywymi nauczycielami, kiedy doszły do jego uszu, że Koryntianie są nękani przez różnego rodzaju nauczycieli, pseudoapostołów, ludzi, którzy mienią się wielkimi, a tak naprawdę apostoł Paweł mówi, są posłańcami szatana, tak łatwo dajecie się zwodzić, tak łatwo ich karmicie, tak łatwo ich przyjmujecie, tak bardzo łatwo hołd im oddajecie, a ja... Chociaż to głupie i przed wami, i przed Bogiem, apostoł Paweł mówi, nie uchodzi się chwalić, nie uchodzi się chełpić. Niech będę głupcem, ale wam powiem, że ja nie jestem mniejszy od tych apostołów, od tych pseudoapostołów, którzy przychodzą. Ja, Żyd z Żydów, mówi apostoł Paweł, ja obrzezany dnia siódmego, ten, który pobierał najlepsze szkoły, który tak wiele znoszę. Czytamy w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział, właściwie można czytać i 11, i 12, ale dlaczego o tym mówię? Życie apostoła Pawła to trudy zewnętrzne, jak sam o sobie mówił. Tu jest wymienione, w jakich niebezpieczeństwach, od zbójców, od fałszywych przyjaciół, od wrogów, od rodaków, od pogan, niebezpieczeństwo w mieście, niebezpieczeństwo w podróży. Wszystko to doświadczył. A mówi, a ponadto te troski duchowe o zbory, czy tam utrzymają wiarę, czy tam zachowają Słowo Boże, mówi, to są wielkie obciążenia. Ale też i potężne namaszczenie, i potężne objawienie było udziałem apostoła Pawła i mówi, nie chciałbym się bardzo tutaj przed wami chwalić. Nie chciałbym, aż nie uchodzi o niektórych rzeczach mówić, jakie rzeczy pokazał mi Bóg. Jako niespełna rozumu to mówię, co Bóg, w jakie miejsca, do jakiego nieba mnie zabrał z sobą. Ale mówi, też jest coś, co nie daje mi pełnego komfortu życia. Wiecie, o czym mówię. Ja parafrazuję pewne myśli, a mianowicie pewna przypadłość, choroba ciała przyszła. I apostoł Paweł dobrze wiedział, że nie jest to coś, co jest czymś naturalnym. On nawet zdawał sobie sprawę w pewnym momencie, że to jest jakby posłaniec szatana, który go policzkuje, żeby zbytnio się w swoich objawieniach nie chełpił, nie wynosił, czy nie wzbił w pychę. I on przyjął to jako taki znak. Mówi, 3 razy Pana prosiłem w tej sprawie, aby odstąpił ode mnie ten cierń, ten kolec, który wbity. Niektórzy bibliści mówią, że było to problemy z widzeniem, ze wzrokiem, ale to, o czym chcę przeczytać, kiedy modlił się, kiedy prosił, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. No, piękne słowa. I ja czytałem przez wiele lat ten fragment, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Różne miałem odczucia przy tym, kiedy czytałem, kiedy Bóg kwitował, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Do czasu, kiedy przeczytałem inne tłumaczenie, co nie znaczy, że to jest niewłaściwe, to nie o to chodzi, ale to, co chcę przeczytać, jest jakby rozszerzeniem tej myśli. To nie jest tak, że przychodzi pracownik do swojego dyrektora i mówi, panie dyrektorze, proszę cię o podwyżkę, daj mi awans. A dyrektor mówi, dosyć masz, że masz samochód służbowy, jeszcze podwyżki chcesz? Oby nigdy to nie zabrzmiało tak, jak to czytamy, ale w pewnym momencie można by było tak pomyśleć. Bóg powiedział, dosyć masz, że masz moją łaskę, a martwi się, że ciebie tam coś boli. Dosyć masz, że masz moją łaskę. Nie. Kochani, w tłumaczeniu warszawsko-praskim czytamy, lecz Pan mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabościach się doskonali. Popatrzcie, jak inaczej ten werset brzmi, który mówi, a Bóg z ojcowską taką troską mówi do swego sługi Pawła, widząc go w różnych okolicznościach, mówi, Pawle, dopóki będziesz żył, wystarczy ci mojej łaski. Wystarczy ci mojej łaski na każdy dzień twojego życia. Czy będzie ciebie bolało, czy będzie ciebie mniej bolało, czy dotknę ciebie uzdrowieniem, czy wyprowadzę ciebie z więzienia, a mój sługo, nigdy ci łaski mojej nie braknie. Podoba mi się to tłumaczenie, podoba mi się to stwierdzenie i to słowo ożyło na nowo w moim życiu, bo wiem, że nigdy Bożej łaski mi nie braknie. A więc czy masz wygodną poduszkę, czy masz spokojny sen? W naszym Bogu wiem, że tak, ale kochani, są sytuacje, kiedy najlepsze poduszki nic nie pomogą. 2 tygodnie temu u pewnych państwa w Jastrzębiu poszerzałem łoże małżeńskie, nadstawki robiłem, bo sprawili sobie starsi ludzie, dosyć zamożni, których na to stać, piękne materace. Wiadomo, teraz tych wynalazków jest dużo, ale tak nieśmiało patrząc na ten materac, tu wełniany, tu z drugiej strony taki letni, sobie myślę, że to było drogie. I mówię tak nieśmiało, ten to musiał kosztować materac. A też tak rzuciłem, a może nawet i ze 3000? A ten pan tak na mnie patrzy z takim politowaniem. Panie Wiesiu, dużo by pan musiał dodać. A 2 takie materace były potrzebne na jedno łoże. Bo to nie były jakieś sprężynowe, jakieś tam samodmuchające się. Kiedy układaliśmy ten materac, gospodyni na tę materacę położyła jeszcze specjalną matę. Bo koc elektryczny czy jakieś inne rzeczy, to już w życiu widziałem. Ale powiedziała, że ten koc to jest tak uzbrojony w elektronikę, że on wyczuwa miejsca w człowieku niedogrzane i jeżeli stopy są niedogrzane, to włącza się i grzeje stópki. Jeżeli lędźwia, to wtedy tam grzeje. Sobie myślę, to musi być komfort spania. Patrzę na poduszkę, a tam jak to wyżłobienie w dybach, taka pianka termoregulująca, że jak się ułoży, tak ona zapamięta kształt człowieka. I mówię, pani Danusiu, pani to musi mieć wygodny sen. A gdzie tam, panie Wiesiu, ja już o 3 spać nie mogę. Kochani, widzimy, że można mieć najlepsze materace, najlepsze poduszki, najlepsze maty grzejące. Kiedy snu nie ma, no to cóż nam zostaje, jak tylko albo modlić się, albo chodzić i spacerować, albo czytać słowo. Ale jedno jest pewne, o czym chcę powiedzieć, że dosyć nam i wystarczy nam Bożej łaski. Kochani, jeżeli cierpimy jakąś chorobę, to również nie znaczy, że Boża łaska nas opuściła. tak jak apostoł Paweł prosił, a niekoniecznie musiał to zaraz to oglądać. Jakaś przyczyna, Boża przyczyna w tym była, a więc to nie jest tak, że cierpię na coś, nie mam odpowiedzi i już straciłem Bożą łaskę. Boża obietnica jest jedna i niewzruszona i ona mówi, że nigdy nie zabraknie mi Bożej łaski. Kiedy grzeszę przed Bogiem, kiedy zdarzy się, że zgrzeszę, że ktoś z nas coś popełni niewłaściwego przed Bogiem, pamiętaj, nie daj się diabłu oszukać, wystarczy ci Bożej łaski. Kochani, dlaczego o tym mówię? Bo w Księdze Joba jest pewien fragment tak pięknie napisany, który mną poruszył do głębi, 17 rozdział, 3 werset, kiedy Job uskarża się na swoich przyjaciół, kiedy mówi o tym, że jest w swoich oczach, no wie, że jest sprawiedliwy, że nie wie, dlaczego go to spotkało, nie wie, dlaczego przyszło na niego to wielkie doświadczenie. 17 rozdział. I on mówi do Boga w takim wołaniu, w takim pełnym dramatyzmu wołaniu mówi: bądź poręczycielem za mnie u siebie, bo któż inny da zastaw za mnie? Czy nie piękne słowa? Ty sam bądź dla mnie zastawem u siebie, bo któż inny zgodzi się za mnie poręczyć? Mówi inne tłumaczenie. Ileż jest warte moje, twoje, nasze życie w oczach innych ludzi? Jeżeli byłby to Maksymilian Kolbe, to zapewniam, że tyle warte by było, ile jego życie warte, bo ta postać akurat w tym się zapisała, że oddała swoje życie. Ale poza tym jednym przypadkiem nie znam wielu innych. Ile dzisiaj jest warte życie człowieka w oczach innych ludzi, skoro całe rodziny są zażynane, skoro całe rodziny giną w jakichś kłótniach domowych, skoro całe społeczności są rozstrzelane, ile dzisiaj jest warte życie w oczach innego człowieka? Dlatego Job mówi: ja nie oddam się pod osąd żadnemu człowiekowi. Ja nie żądam, że ktoś da zastaw za mnie, bo wiem, że nie znajdzie się nikt, kto by za mnie poręczył. Dlatego mówi: Ty, Boże, Ty sam bądź za mnie zastawem u siebie. Rzecz dziwna, niesłychana i tylko w Biblii spotykana, że ten, który żąda okupu, może być tym okupem. Piękne słowa. A ponadto Job jeszcze mówi w 19 wersecie, kilka wersetów wcześniej, 19, 16 rozdziału: już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. Patrzcie, w proroczym widzeniu, w proroczym przy takim przesłaniu mówi: już teraz, jeszcze Mesjasz nie przyszedł, a ja wiem, że ja tam mam orędownika, ja wiem, że tam mam na wysokościach tego, który się za mną wstawi. A więc jeżeli zgrzeszę, jeżeli upadnę, jeżeli w swoich oczach nawet nie jestem tym człowiekiem, który jest wartościowy, to pamiętaj, wystarczy mnie i Tobie Bożej łaski, bo On sam u siebie jest okupem za moje i Twoje życie. Nasz Pan Jezus Chrystus złożył okup ze swojego życia. Wystarczy mi Bożej łaski zarówno w dniach dobrych, jak i dniach mniej dobrych. Zarówno w dniach zdrowych, jak i doświadczeń choroby. Pamiętajmy o tym. Wystarczy mi Bożej łaski. Wystarczy mi Bożego pokoju. Kiedy od tej tętnicy odpływają te żyły zasilające, ja wiem, że jedna z nich zasila moje i Twoje życie, jeśli chodzi o pokój. Tak bardzo jest to towar deficytowy, tak bardzo jest to towar pożądany w społeczeństwie, w rodzinie, w relacjach z Bogiem. Iluż ludzi dzisiaj nie ma pokoju? Nie jest to zwiastowanie ewangelizacyjne stricte, ale ja tylko chcę wskazać na tego, który jest dawcą pokoju i na tego, który jest pokojem, a więc wystarczy mi Bożego pokoju w każdej dziedzinie. W społeczeństwie, kiedy patrzymy na słupki giełdowe, kiedy patrzymy na debaty gospodarcze, to brak pokoju, brak stabilności, brak jest takiego oparcia, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, co będzie za tydzień. Przekrzykują się, licytują, a tak naprawdę niepokój targa. Jakimi szczęśliwcami jesteśmy, że nie ma na szczęście, dzięki Bogu, w naszym społeczeństwie żadnych waśni narodowościowych. Ileż ludzi dzisiaj żyje na walizkach, ile ludzi nawet tych walizek nie ma, a musi uciekać, bo sąsiednie plemię próbuje zniszczyć. Brak pokoju, i to jest znak również czasów, ale ileż jest braku pokoju w rodzinie, rozwody, rozpady, zdrady. Dzisiaj tak bardzo to wszystko jest przepełnione niepokojem w relacjach z Bogiem. Iluż to ludzi śpiewa piosenki, nawet jak chociażby ta, o której mówiłem na samym początku, ale nie zna odpowiedzi, nie wie, co jest zaopatrzeniem, nie wie, kto jest zaopatrzeniem, bo w tych relacjach z Bogiem również jest niepokój. A więc możemy siebie błogosławić zawsze i wszędzie, tak jak apostoł Paweł to robił w liście do Tesaloniczan, w drugim liście. I na zakończenie, w 16 wersecie, kiedy żegna, zresztą to nie jest jedyny fragment, który czytamy, bo w każdy list kończy pozdrowieniami, każdy list kończy błogosławieństwem, ale tutaj widzimy tego, który jest wystarczającym Bogiem, jeśli chodzi o pokój. Nic innego nie można dodać, nic nie można od tego ująć. To jest wystarczające. Skoro mówię wystarczające, to jest jakby pełnia w tym zawarta. W Bogu naszym jest pełnia. A więc jeżeli myślę pokój, to myślę Bóg. Jeżeli myślę Bóg, to myślę pokój. I czytamy tutaj: sam zaś Pan, który jest dawcą pokoju, niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Przeczytałem tego tłumaczenia zawsze i na wszelki sposób. Jeżeli mówię o pokoju, Bożym pokoju, to pamiętajmy, że ten pokój jest zawsze i w każdej sytuacji, i w każdym momencie, i w każdym miejscu, w jakimkolwiek byśmy się znaleźli. A więc Bóg wystarczy mi. Wystarczy mi Jego pokoju, tak jak wystarczy mi Jego zaopatrzenia, tak jak wystarczy mi Jego łaski. Możemy siedzieć dzisiaj, słuchać. W sercu niech rodzi się wdzięczność, syci, nakarmieni i myślący o tym, co jeszcze mogę zrobić, żeby się bardziej Bogu podobać. To nie po to, żebyśmy siedzieli opaśli i już teraz tylko tak będziemy mrugać oczkami, jak nam dobrze. Nie, to niech nas motywuje do tego, żeby innym powiedzieć o tym pokoju, którego świat nie może dać. Jeżeli widzimy biedę, nędzę i różnego rodzaju rzeczy, które ludzi zwalają z nóg, to powiedzmy im o tym, który jest zaopatrzeniem. Jeżeli ktoś mówi, nie ma już łaski nade mną, bo moje życie jest tak koszmarnie pokręcone, my, którzy mamy świadomość, że wystarczy nam łaski, tej łaski wystarczy, dopóki ten czas łaski będzie trwał, i tym, którzy jeszcze mają być zbawieni. A więc ten pokój niech będzie zawsze i niech będzie ze wszystkimi, we wszystkich, i we wszelki możliwy sposób. Tak oto Bóg kwituje swoją obietnicę, apostoł Paweł wypowiada tą obietnicę nad Tesaloniczanami, nad innymi odbiorcami listów, bo wie, jakiemu Bogu służy i wie, jakiemu Bogu oddaje przez to cześć. Kochani, ale dzisiaj nie będzie długie kazanie. I ja się nawet z tego cieszę, bo może uda mi się rzeczywiście zamknąć w 45 minutach. Nie dlatego, że nie będę miał nic do powiedzenia, ale dlatego, że dzisiaj będę wykonawcą słów Marcina Lutra. Tyle lat minęło, a ten brat pisał, że zacznij raźnie, mów pewnie, szybko kończ. A więc... To jest piękna zasada. Ja dzisiaj żonie mówiłem przed wyjściem, że w czasach reformacji nie wszyscy sobie to brali do serca i niektórzy arianie czy te odłamy protestantyzmu, kiedy bardzo duży nacisk kładziono na słowo, gdzie nie było już tych obrazów, tych ołtarzy, gdzie to była już reformacja, niektórzy bracia tak bardzo zagłębiali się w Słowie Bożym, że kazania trwały od 5 do 6 godzin. Wyobraźcie sobie, że ktoś czyta słowo, tłumaczy to słowo, mówi, mroczne jakieś ciężkie budowle z malutkimi okienkami, jakie chrapanie się wtedy mogło na tych nabożeństwach znosić. Otóż na jednym z wykładów w szkole biblijnej jeden z braci, opieram się na jego poznaniu i źródłach, z których korzystał, twierdził, że byli specjalni słudzy świątynni, którzy mieli takie długie laski i chodzili i źgali tych, którzy spali na tym nabożeństwie. Więc dzisiaj, mam nadzieję, nie będzie tego typu ekscesów. Dzisiaj nie będziemy budzić nikogo, bo słowo jest żywe, jest skuteczne, jak miecz obosieczny. Jeżeli Boże obietnice i Boże prawdy wypowiadam, to chcę to robić konkretnie. A więc do dzieła, bo nie zmieszczę się. Kochani, ostatnią rzeczą, sprawą, za którą chciałbym wyrazić Bogu wdzięczność dzisiaj pośród was i razem z wami i przy was, jeśli chodzi o Boże zaopatrzenie, bo jak mówiłem, wystarczy mi Bożego zaopatrzenia, wystarczy mi Bożej łaski, wystarczy mi Bożego pokoju. Stwierdzenie, które teraz padnie, może wywołać uśmiech na waszych twarzach. Wystarczy mi jedna żona. Zaskoczeni jesteście. Tak, tak, to wynika ze Słowa Bożego. Nie dlatego, żeby ta jedna żona, bo to można różnie zrozumieć. Wystarczy mi jedna żona, ktoś powie, tak, to musi dobrze ci dać w kość. Nie, wystarczy mi jedna żona. Ta jedna żona jest tak wielkim darem od Boga, jest tak wielkim prezentem i jest tak wielką różnorodność w swoim życiu wnosi. Oczywiście mówię w takim przybliżeniu o sobie, ale mężowie, małżeństwa, małżonkowie, pomyślmy o tym. Kiedy patrzymy na Boże zaopatrzenie, że Bóg jest wystarczający, to wyznawajmy, to żyjmy tak. Wystarczy mi jedna żona, wystarczy mi jeden mąż na to, żeby moje życie przeżyć pięknie, żeby moje życie przeżyć ekscytująco, żeby moje życie przeżyć w zgodzie, wychować moje dzieci, nasze, i żeby te dzieci wzorem tego sługi sprawiedliwego nigdy chleba nie żebrały. A więc, kochani, kiedy słuchałem tego refrenu "Można kupić budynek, ale nie zawsze będzie to dom", to pamiętajmy o tym, że można mieć pieniądze. Można w Hollywood kupić piękne rezydencje, płacąc za to grube miliony. Można dzisiaj kupić wyspę nawet, na której będzie ustawiona rezydencja. To jest tylko kwestia pieniędzy. Ale może to być tylko budynek. Może to być tylko ileś tam cegieł i ileś kryształu i drogiego drewna. Ale kiedy mam na myśli, że będzie to dom, czy nie będzie, to chodzi o to, co, jaki duch, jaka atmosfera będzie panowała w tym domu, co będzie istotą tego domu. Czy w tym domu będzie przebywała zgoda, błogosławieństwo, wzajemny szacunek, Boży duch. Kiedy mówię, wystarczy mi jedna żona, to pamiętajmy o tym. My tworzymy domy. My nie tylko mamy budynki, my nie tylko mamy mieszkania w blokach, jak niektórzy mówią, króliczoki. A niech i będzie to króliczok. Jeśli tam jest miłość, wzajemny szacunek, poszanowanie dla siebie nawzajem, jest to dom. Jest to dom, do którego będziemy przychodzić, z którego nie będzie chciało nam się wyjść. Gościnność gospodyni będzie olśniewająca. Wylewność gospodarza będzie przykładowa. Kochani, ja mówię tak, bo dzisiaj świat choruje na deficyt miłości w domu. Dzisiaj już nawet nie chce się słuchać statystyk, ile kobiet, ile na wyjeździe, ile zdrad, ile przypadkowych, a ile na wyjazdach służbowych, znajomości. To wszystko jest wręcz obrzydliwe. Dlatego w liście apostoła Pawła do Efezjan, w takim dłuższym fragmencie, może nie będę cytować tego dokładnie, ale apostoł Paweł wymienia poziomy, na jakich to Boże zaopatrzenie przychodzi do rodziny. A więc mówi, niech mąż miłuje swoją żonę. Porównał to oczywiście do relacji Kościoła i Chrystusa, ale mówi, niech mąż miłuje swoją żonę. Żona niechaj poważa swojego męża, niech mu odpłaci tym, że będzie go szanowała i będzie go poważała. Dalej bardzo mocne stwierdzenie, dzieci niech szanują rodziców, bo jest to powiązane z pewną obietnicą długiego życia. A więc widzimy, jak ten dom jest budowany. Kochający mąż, szanująca żona, posłuszne dzieci. A obok gdzieś tam, jeśli tak jest, bo nie zawsze i nie wszędzie, seniorzy, którzy swoje życie przeżyli, którzy mają doświadczenia życiowe, a czasami nawet już i zdrowie nie takie, kiedy ci seniorzy nie są lekceważeni przez dzieci, nie są poniżani przez wnuki, kiedy są traktowani z należnym im szacunkiem i obdarzane taką czcią ze względu na ich wiek, na ich doświadczenia, wtedy Bóg się raduje, wtedy Bóg daje błogosławieństwo, wtedy Bóg przychodzi, aby dać, sprawić, że ten dom będzie żył, że ten dom będzie pięknym domem. Kochani, kiedy ja myślę o domu, jaki tworzymy, to wiem, że nie mówię dzisiaj do warstwy społecznej ludzi, bo gdybym mówił, nie wiem, na Manhattanie, czy w jakimś innym, czy może nawet w jakimś warszawskiej społeczności, to mówiłbym też, że dom tworzą również i słudzy, którzy się w tym domu znajdują. Bo właśnie tam do Efezjan apostoł Paweł, pisząc o mężu, o żonie, o dzieciach, wymienia zaraz po tym jednym ciągiem słudzy. Bądźcie posłuszni swoim panom. Takie były zwyczaje, tak było, taka była kultura, że w domach żyli też słudzy, służebnice. Jeden był do tego, drugi do innego. Dzisiaj może czasy się zmieniły, ale to wszystko jest zależne od naszej zamożności, od okoliczności, od pracy, jaką wykonujemy. Dzisiaj w wielu domach znajdują się nianie, które opiekują się naszymi dziećmi. Nie jeden z tych bogatych, pysznych ludzi tego świata oddaje swoje dziecko pod opiekę obcej, zdawałoby się, osobie, nie dając jej nawet grama szacunku, traktując jak niewolnika, traktując jak kogoś ostatniego, a przy tym ma nadzieję, że ta osoba wychowa mu dziecko, że da ze swojego życia dobre wzorce i przykłady. Kiedy pani tylko dlatego, że z Ukrainy pochodzi, że sprząta w czyimś mieszkaniu, jest poniżana, jest traktowana jak, no trudno nawet określić to jakimś słowem jednym i kulturalnym. A więc kochani, w ówczesnym Izraelu, w ówczesnym Koryncie, czy gdziekolwiek było, czy w Efezie, apostoł Paweł wiedział, że w tych domach nawet chrześcijańskich są słudzy. Ale mówi: słudzy, pamiętajcie, jeżeli jesteście w Panu, bądźcie posłuszni, bo nie tym Panom tak naprawdę służycie, ale służycie samemu Bogu i za to kiedyś będziecie zdawać relacje. Zwraca się też do tych, którzy są panami, którzy są gospodarzami, którzy zatrudniają te niańki, zatrudniają panie do sprzątania, do mycia okien i mówi: panowie, nie straszcie służby karami. To nie na tym polega. Ty jesteś pan, to jest sługa. A kiedyś spotkacie się u jednego Boga. Bóg nie ma względu na osoby i kiedy tak jest to wszystko ułożone, to ten dom lśni, to ten dom tętni, dzieci są zadowolone i wszystko idzie należnym temu torem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że wystarczy mi jedna żona. Za kilka dni dosłownie minie 25 lat naszego wspólnego pożycia z moją żoną. Z tego miejsca ukłon, Halinko, ale mogę powiedzieć, wystarczy mi jedna ty. Kochani, dobrze, że można tak mówić. Dobrze, że można mieć takie odczucie, bo to jest piękne. Móc być w tych relacjach, myślę, uczącym się na każdy dzień. To nie znaczy doskonałym, to nie znaczy bezkonfliktowym, ale pełnym zadowolenia. Mój Bóg mi wystarczy, żeby stworzyć dobry dom i ten dom prowadzić. I chciałbym zakończyć fragmentem słowa, które jest piękne. O, to już będzie wisienka na tym torcie. Kochani, z przypowieści Salomona, przepraszam, z Księgi Przysłów, tak, przypowieści kaznodziei Salomona czytamy. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością. Popatrzcie, jakiego pięknego Boga mamy, wspaniałego, wielkiego, a przy tym jaki jest otwarty i bezpośredni, jeśli chodzi o stwierdzenie, jakie relacje powinny być w życiu małżeńskim. Jak to powinno być? Młodsi na tym miejscu, czytajcie, patrzcie, uczcie się, podglądajcie, byście kiedyś umieli stworzyć takie rodziny, takie domy, nie na 3 miesiące, nie na rok, nie na 5, ale takie domy, które będą trwałe i przepełnione miłością z każdej strony. A posłuchajcie jeszcze tego tłumaczenia, które zachowałem na sam koniec. Ten sam fragment, ale jakże inaczej on brzmi. I czytamy tak, głęboki oddech. Niech będą błogosławione wszystkie Twoje studnie. Niech cieszą Twoją żonę z młodych lat, przyjaciółkę, tę łanię przemiłą i wdzięczną, kozicę. Upajaj się, dosyta jej piersią, niech miłość jej zawsze sprawia Ci przyjemność. A więc, kochani, kiedy mówię o tym, kiedy myślę o tym, to podoba mi się to stwierdzenie, że żona to nie jest tylko ktoś, kto jest, kto musi być, kto jest przypisany do mojego życia, ale czytamy, że ta żona jest przyjaciółką od młodości. Ta żona, moja żona, twoja żona jest tą najbliższą osobą, najbliższym powiernikiem. Nikomu tego nie powiesz, co powiesz własnej żonie, jeżeli masz do niej zaufanie. A więc ta żona była świadkiem, kiedy rósł ci, bracie, ząb mądrości, i była świadkiem, kiedy ten ząb zaczyna ci się kiwać. A więc to tak to jest w naszym życiu. A więc żona jest przyjaciółką z młodych lat. Tylko o niej powiesz to, co powiedział Salomon. Nie powiesz tego o niani, nie powiesz tego o koleżance z pracy, ty moja przemiła koziczko, ty moja powabna gazelo, ale powiesz to o własnej kochanej i kochającej żonie. A więc niech tak wygląda nasze życie małżeńskie. Twoje zdroje. W jednym miejscu czytamy, niech będzie błogosławiony twój zdrój, a ja przeczytałem, niech będą błogosławione wszystkie twoje studnie. Okazuje się, że w życiu małżeńskim nie istnieje tylko jeden zdrój popędu, pożądliwości i nie wiem czego jeszcze. Na to wszystko składają się zdroje. Tak jak Niagara jest potężnym wodospadem, a do niego wpływają poszczególne strumyki. I czytamy tutaj, niech będą błogosławione wszystkie twoje studnie, bo nasze życie składa się z różnych aspektów i tego seksualnego, ale i tego, co można nazwać miłością. O, studnia miłości. Tego, co można nazwać szacunkiem, przyjaźni. To są wszystko strumyki, które dopływają do tego, co można nazwać tym zdrojem. A więc, kochani, niech studzienka wyrozumiałości nigdy, bracia, u was nie wysycha. Niech studzienka hojności również nie wysycha. A więc, kochani, tak troszkę lekko, ale jednocześnie ze świadomością, jak wielkim darem jest małżeństwo dla Kościoła, chcę zakończyć. Chcę przez to oddać Bogu chwałę, że jest wystarczającym Bogiem we wszystkim. Jeśli byśmy brali sobie do serca wszystko, co dotyczy naszych relacji z Bogiem, naszych relacji w domu, będziemy wzorem dla tego świata. Świat będzie patrzeć i nie będzie umiał tak zrozumieć, będzie dopytywał, skąd my to mamy? Gdzie są nasze zdroje? A my wiemy, że w naszym Bogu są zdroje.